Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cały czas, okres Wielkiego Postu, to moglibyśmy powiedzieć, wsłuchiwanie się codzienne, to radosne wezwanie i mamy nadzieję, że ono spełni się w naszym życiu. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Cały Wielki Post daje nam okazję przypomnienia i jakby doskonalenia się w tym, co chrześcijaństwo rozumie przez nawrócenie. Trzeba odrzucić jakby dwa przesądy. Pierwsze, że nawrócenie dotyczy tylko niewierzących lub tych, którzy deklarują się jako ludzie grzeszni, ale że nawrócenie dotyczy wszystkich, bo wszyscy potrzebują nawrócenia. Nawrócenie w ujęciu Ewangelii nie jest tylko wezwaniem do wyrzeczeń, wysiłku i smutku, ale do wolności i radości. Jakby druga myśl, którą powinniśmy dostrzec. Przed Jezusem Chrystusem nawrócenie zawsze oznaczało zawrócenie. Było to działanie kogoś, kto zorientował się, że w pewnym momencie wypadł z drogi jakby. Zatrzymuje się, zastanawia się nad sobą, postanawia zmienić postępowanie i powrócić do przestrzegania przymierza z Bogiem. Oto tak Jonasz, posłany do Niniwy, wzywa mieszkańców do takiego zawrócenia i oni tego dokonują, choć sam posłany w to nie wierzy. Nawrócenie ma tu znaczenie moralne, polega na zmianie obyczajów, na zreformowaniu własnego życia. Z przyjściem Jezusa Chrystusa na świat dokonała się zmiana. Nawrócenie nie oznacza już zawrócenia i zachowywania starego przymierza, prawa, ale oznacza jakby skok do przodu i wejście do królestwa, uchwycenie zbawienia. Nawrócenie i zbawienie zamieniły się jakby miejscami. Nie ma już nawrócenia ze strony człowieka i nagrody zbawienia ze strony Boga. Bo najpierw mamy zbawienie jako hojny dar Boga, a potem nawrócenie jako odpowiedź człowieka. Nie brzmi to więc nawróćcie się, żebyście się zbawili, ale nawróćcie się, bo przyszło do was zbawienie. Na tym polega radosna nowina. Bóg nie czeka, aż człowiek zrobi pierwszy krok, aż odmieni życie, zacznie spełniać dobre uczynki. Nie. Najpierw jest łaska, w tym chrześcijaństwo odróżnia się od wszelkich religii, zaczyna od głoszenia daru, nie zaś obowiązku. Zaczyna nie od prawa, lecz od łaski. Czyż Chrztu Świętego darmo nie otrzymaliśmy? Czyż nie najpiękniejsze są reakcje dzieci, które patrzą z ufnością i miłością na Boże dziecię w żłobku? Dla nich to jest największa radość i największa prawda. Nawracajcie się i wierzcie. To nie dwie różne rzeczy następujące po sobie, ale to wspólne wołanie Boga, nieustanne. Nawróćcie się, to znaczy wierzcie. Pierwszym i podstawowym nawróceniem jest wiara. To ona jest bramą, przez którą wchodzi się do królestwa i do zbawienia. Gdyby powiedziano nam, bramą jest niewinność, bramą jest ścisłe przestrzeganie wszystkich przykazań, bramą jest wyrozumiałość, bramą jest czystość, ktoś mógłby powiedzieć, to nie dla mnie. Nie jestem czysty, cierpliwy. Nie posiadam takich czy innych cnót. Tobie jednak powiedziano, bramą jest wiara. Każdy może wierzyć, bo Bóg stworzył nas wolnych i myślących właśnie po to, żebyśmy mogli w Niego uwierzyć. Chcielibyśmy zrozumieć, że najwyższym aktem rozumu jest uznanie, że istnieją rzeczy, które nas przerastają. Skoro wiara jest kluczem, to pytajmy siebie, o jaką wiarę chodzi. Wiara, uznanie umysłu za prawdę, że Bóg jest. I wiara, zaufanie. Ktoś wyraził to tak, że w naszym przypadku chodzi o wiarę, zawładnięcie. Święty Bernard mówi, to, czego potrzebuję, przywłaszczam sobie z przebitego boku Chrystusa. To jest wiara. Pewien człowiek jako największe dzieło swojego życia uznaje takie zdarzenie. Miał trójkę dzieci, które pewnego dnia zachorowały. Jego żona, strapiona, krążyła pośród nich, nie chciała z nikim rozmawiać. I on wówczas, jak mówi, zdecydował się na krok, który uznał za bardzo ważny. Jak się podnosi z ziemi dzieci i kładzie na rękach piastunki czy matki, tak on za pomocą modlitwy położył swoje dzieci na rękach tej, która obarczona jest cierpieniem całego świata, na rękach Maryi Matki Najświętszej. Powiedział, daję ci je, te dzieci jego, odwracam się i szybko uciekam, abyś nie zdążyła mi ich oddać. Jak widzisz, nie chcę ich już. Sama musisz się o nie zatroszczyć. I pogratulował sobie, że zdobył się taką odwagę. I mówił, że od tamtego czasu wszystko ułożyło się jak najlepiej. Święta Dziewica zaopiekowała się nimi. Dziwne, że wielu chrześcijan tak nie postępuje. A on odbył jakby pieszą pielgrzymkę. Powierzył Matce Najświętszej trójkę swoich dzieci, które od tamtego czasu wyzdrowiały. Jeden z synów po śmierci ojca wyjawił ten rodzinny sekret ich historii życia. Każdy z nas ma takie jakby chore dzieci, ciężkie sytuacje, które chcielibyśmy zmienić i nie potrafimy. Błędy przeszłości, grzechy, które nas niepokoją. Możemy stanąć przed krzyżem i oddać to wszystko aktem wiary w ramiona Pana Jezusa, mówiąc, Panie, wziąłeś na siebie grzechy świata, weź także moje, zniszcz je, widzisz przecież, że ja ich nie chcę, odwracam się, uciekam, wszystko w Twoich rękach. Pięknie to brzmi, proszę księdza, ale czy tak można mieć takie zaufanie, taką wiarę? Kiedyś w naszym dzienniku czytałem o wydarzeniach na Filipinach. Tam od 1965 roku do 1986 dyktatorem był człowiek, który wprowadził stan wojenny obowiązujący do 1981. Troszkę to brzmi śmiesznie, bo akurat wtedy u nas się zaczął. Zlikwidowano wszystkie prawa obywateli tam w Filipinach, aresztowano około 60 tysięcy osób, a ten dyktator Filipin swoich krewnych obsadził na różnych stanowiskach. I oto po kilku latach, w 1986, zbuntowali się żołnierze. Chciał użyć czołgów przeciw nim, a ci zwrócili się do arcybiskupa Manili, a ten po modlitwie wyszedł i wezwał Filipińczyków do obrony swoich braci. I oto 22 lutego 1986 stanęło około 2 milionów ludzi z różańcami w ręku. Żołnierze, którzy wyjechali czołgami na nich, wyszli i przyłączyli się do tych modlących. Gaz, który wypuszczono, niespodziewanie zmienił kierunek i powrócił na tych, którzy go wypuścili. I oto odniesiono zwycięstwo przy pomocy różańca. To po dzień dzisiejszy oni wspominają. Nawróćcie się, to nie groźba, ale to zaproszenie do radości z dobrej nowiny. Nawróćcie się całym sercem, zaufajcie Bogu. Okres wielkopostny jest przygotowaniem do Wielkanocy. Przybliżamy się do krzyża Chrystusa, na którym oddał za nas swoje życie. Przybliżamy się do Niego po to, ażeby u kresu 40-dniowego postu przeżyć radość ze zmartwychwstania Pańskiego i z nadziei naszego zmartwychwstania. I oto w Ewangelii w niedzielę będziemy na nowo rozważać prawdy. Zburzcie tę świątynię, ja ją w 3 dni odbuduję. A ze Starego Testamentu usłyszymy ten fragment nadania 10 przykazań. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. jakby, kiedy mówimy o tym nawróceniu, to słyszymy, jakby Pan Bóg mówi do nas, nie wpadnij w większą niewolę. Nie bądź niewolnikiem samego siebie, nie daj się pochłonąć najniższym instynktom. I tak dlatego człowiek potrzebuje zasad, punktów orientacyjnych, praw. 10 przykazań było osią życia moralnego najpierw narodu żydowskiego, a później ludu chrześcijańskiego. Dekalog przekazany Mojżeszowi zawiera 10 słów. 3 pierwsze jasno określają naszą powinność wobec Boga. Tylko 3 spośród owych nakazów. Aż dziw, że tylko 3 regulują nasze odnoszenie się do Boga. Wszystkie są proste i zrozumiałe. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Uznawać Boga jedynego. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Okazywać Mu pełen szacunek przez oddawanie czci Jego imieniu. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Poszanowanie Jego dni świętych. Czy to takie trudne? Pozostałych 7 słów wyjaśnia naszą powinność wobec bliźnich. Do naszych układów międzyludzkich odnosi się. Nie można prawdziwie kochać Boga, jeśli się nie szanuje ludzi w ich życiu, w ich rodzinach, w ich godności, w ich osobistych dobrach. Czci ojca, matkę swoją nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie pożądaj żony bliźniego swego, nie pożądaj żadnej rzeczy, która do niego należy. To są podstawy życia społecznego. Jakby słyszymy, to szerzej powiedziane do naszych dzisiejszych czasów. Nie igraj z życiem, nie jesteś jego panem. Nie igraj ze swoim majątkiem, to tylko dzierżawa. Nie igraj ze swoim dzieckiem, ono nie jest lalką w twoim salonie. Nie igraj ze swoim ciałem, ono ma wieczny cel. Nie igraj z małżeństwem. Małżeństwo to nie przyjemność, ale obowiązek. Nie igraj z Bogiem, jesteś złym graczem. I nie handluj z Bogiem, bo jesteś złym kupcem. Warto zrobić w Wielkim Poście porządek, żeby Wielkanoc była naprawdę dniem radości. Pan Bóg mówi, kładę dziś przed Tobą życie i śmierć, szczęście i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci wypełniać przykazania, abyś żył. Dekalog jest dla człowieka, a nie przeciw niemu. A Jezus mówi, jeśli chcesz wejść do życia, zachowaj przykazania. Sensu naszego życia dotyczy także czytanie z listu świętego Pawła do Koryntian. Chodzi tym razem o właściwe spojrzenie na krzyż Chrystusa. Żydzi byli zgorszeni samą myślą o tym, że Mesjasz mógłby być ukrzyżowany. Przecież on miał być wybawicielem całego Izraela spod przemożnej władzy rzymskiego okupanta. W oczach pogan my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, będącego mocą Bożą i mądrością Bożą. Pozwoliło nam zrozumieć, że wszystko łącznie z prawem nabiera sensu dopiero dzięki Jezusowi Chrystusowi. W Ewangelii na nadchodzącą niedzielę 2 sceny. Pierwsza jest wypędzenie handlarzy. Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców. Świątynia była dla Izraelitów domem Boga, świętym celem pielgrzymek, miejscem ofiar, modlitwy, spotkania z Bogiem. Jezus tymczasem spotyka tam handlarzy. Dom modlitwy został zamieniony na halę targową. Zawsze tak łagodny Pan Jezus wziął do ręki bicz i oczyścił świątynię z tych ludzkich, kupieckich nadużyć. Weźcie to stąd. Nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Surowo i zdecydowanie, gdy chodzi o świętość Boga, Jezus zdolnie jest wziąć bicz i uderzyć. Drugim znakiem jest zdanie, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Tej odpowiedzi Żydzi nie potrafili sobie wyjaśnić. Jezus pragnie zwrócić uwagę Żydów na siebie, na swoją istotę, na swoje życie i los. On jest świątynią Boga, pełnym tego słowa znaczeniu, człowiekiem, w którym zamieszkał Bóg. Wskazuje on również na swoją boską, ludzką istotę oraz na rychłą swoją śmierć i zmartwychwstanie. On zaś mówił o świątyni swego ciała, ewangelista mówi nam. Jezus zapowiada więc swoją śmierć. Świątynia zostanie zburzona, Jezus zostanie ukrzyżowany, jego wrogowie tego nie rozumieją. A gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, mając na myśli świątynię swego ciała. Tak więc istotą tego orędzia jest radość, nadzieja, zmartwychwstania, zapowiedź odrodzenia się chwalebnego ciała, które rozrywa więzy śmierci. W wielkim poście, wezwanie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, to przygotowania do Wielkanocy. Trzeba skończyć z handlem w swoim własnym życiu, zaprzestać sprzedawania Boga i swojego chrześcijaństwa. Dziś w Polsce zwłaszcza trzeba nam tu zdecydowanie przeciwstawić się wszystkim zakusom szatana. Jeżeli w naszym sercu nagromadziliśmy rzeczy niepotrzebne, to musimy się wziąć gorliwie do pracy. Przez nawrócenie i pokutę oczyścić serca, aby było w nim więcej miejsca na miłość do Boga i ludzi.